Kiedy nie było Polski, dążyć do niej. Gdy przyszła, pracować dla niej. A gdy była w potrzebie, bronić jej.
Wójt gminy Wierzchosławice Andrzej Mróz.
Mija dokładnie 150 lat, kiedy na świat przyszedł Wincenty Witos, wójt Wierzchosławic, trzykrotny premier Polski, wybitny mąż stanu, przywódca ruchu ludowego, współtwórca niepodległej Polski. O życiu i działalności Wincentego Witosa napisano już wiele, wciąż jednak mało uwagi poświęca się aktywnej pracy Wincentego Witosa na rzecz rodzinnej wsi Wierzchosławice. Środowisko społeczne Wierzchosławic, w których działał aktywnie przez ponad 30 lat swojego życia, ukształtowało w nim pewne nadzwyczajne cechy osobowości, dzięki których w późniejszych latach dał się poznać jako wybitny polityk, mąż stanu i chłopski przywódca. Z pnia i rdzenia tej wsi wyszedłem, z nią żyłem i z nią cierpiałem, przechodząc złą i dobrą dolę. Zawsze starałem się utrzymywać wszystko, co mnie z nią łączyło, łączy, a spodziewam się, łączyć będzie, pisał w swych wspomnieniach Wincenty Witos. Wiele razy odwoływał się do swojej rodzinnej wsi i choć zdobywał coraz wyższe stopnie kariery politycznej, nie zerwał więzi z Wierzchosławicami. Sam prowadził swoje gospodarstwo, także wtedy, kiedy przychodziło mu kierować państwem. W polityce kierował się zawsze trzema zasadami. Na pierwszym miejscu stawiał niepodległy byt państwa polskiego, na drugim demokratyczny ustrój państwa, zaś na trzecim znajdowały się sprawy chłopskie i obrona interesów ludu polskiego.
Marek Steindl, prawnuk Wincentego Witosa.
Pamiętam msze święte, które odbywały się w kaplicy, w której Wincenty Witos, mój pradziadek, jest pochowany. Zawsze w rocznicę jego śmierci. Tego pilnowała babcia, jego córka, moja mama potem. Uczestniczyli w mszy świętej, ale potem przechodzili do domu, w którym Witos gospodarzył za życia. No i tam jeszcze takie spotkanie uzupełnione o dawnych współpracowników Witosa, którzy go pamiętali, którzy z nim współpracowali. A tak to wyglądało z roku na rok.
Czy mama opowiadała, jakim człowiekiem był?
Tylko w sytuacjach, kiedy należało mnie przywołać do porządku. Wtedy, kiedy na przykład spóźniłem się, bo obiecywałem, że będę wcześniej w domu, a jednak nie dotrzymałem tego słowa. Kiedy na przykład buntowałem się przed jakimiś pracami domowymi, czy powiedzmy odrabianiem lekcji, to wtedy powoływano się na pradziadka, że no, gdybyś znał pradziadka, to wiedziałbyś, jak to należy postąpić. Pamiętam tego pradziadka jako tego trochę niewyobrażalnego.
Krew bohaterów zrodziła nam bujne owoce, a są nimi uświadomienie narodowe szerokich mas ludności. I gdy dawniej rzucała się w wir walki o wolność tylko garstka szlachetnej młodzieży, to dziś, jak długa i szeroka jest ziemia polska, jest jedna myśl i jedno pragnienie – wolnej, zjednoczonej, niepodległej ojczyzny.
Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Jednym z pierwszych znanych tekstów Wincentego Witosa jest jego artykuł w Przyjacielu Ludu z 10 września 1898 roku zatytułowany Szkoły Ludowe, Wiece Patriotyczno-Polskie. Można z nim znaleźć następujący tekst odnoszący się do oświaty w autonomicznej, ale jeszcze zaborowej Galicji. W szkole powinien się uczyć i dowiedzieć o wszystkich polskich wielkich mężach, o Polsce i jej wielkości, o upadku i rozbiorach. Powinien nabrać tam gorącej miłości swego kraju i chęci poświęcenia się za niego. Witos to napisał jako początkujący korespondent prasowy. W kolejnych latach został wójtem gminy Wierzchosławice, radnym powiatu tarnowskiego, posłem najpierw na Sejm Galicyjski, później do Austriackiej Rady Państwa, a od 1919 roku do Polskiego Sejmu. Budzicielem polskiej świadomości narodowej, trzykrotnym premierem Rzeczypospolitej, w tym podczas nawałej bolszewickiej w 1920 roku, do której odporu walnie się przyczynił. Człowiekiem, który dzięki rezygnacji z trzeciego premierostwa podczas sanacyjnego zamachu stanu uchronił Polskę przed wojną domową, a sam z kolei za domniemany zamach został skazany w politycznym procesie brzeskim na 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Mimo takiego upokorzenia i przymusowej emigracji wrócił do Polski zagrożony niemiecką ekspansją. Wrócił, podczas gdy inni, ci, którzy go chcieli uwięzić, wkrótce z niej uciekli, jeszcze wówczas, gdy broniła się Warszawa. Ktoś by mógł powiedzieć, po czymś takim powinien porzucić to państwo, a jego kolaboracja z wrogiem mogłaby być dla niektórych zrozumiała. Nic podobnego. Aresztowany i więziony przez Niemców, nawet w Berlinie, nie zgodził się na kolaborację, a po zakończeniu niemieckiej okupacji nie zgodził się również na współpracę z Bolesławem Bierutem, do której był nakłaniany podczas porwania przez NKWD. Był to więc wielki polityk Ruchu Ludowego, przywódca chłopów, ale był to przede wszystkim mąż stanu, który powinien być bohaterem dla wszystkich Polaków. Parafrazując więc te słowa Witosa, od których zacząłem i które są nadal aktualne, można powiedzieć, nie tylko w szkole i nie tylko uczniowie, ale i wszyscy Polacy winni dowiedzieć się o Wincentym Witosie, ojcu niepodległości, bo między innymi dzięki niemu Polska się odrodziła i nie upadła w 1920 roku. Chciałem tu zadeklarować w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej, jego władz na czele z prezesem Karolem Nawrockim, że na miarę swoich, także finansowych możliwości będziemy propagowali wiedzę o Wincentym Witosie. Niektórzy mogą pomyśleć, mówi tak, bo jest po 15 października. Nic podobnego. Nie jest to koniunkturalna deklaracja. Dla nas pracujących w Instytucie Pamięci Narodowej Witos był i jest i będzie ważny. To w Instytucie Pamięci Narodowej jeszcze za prezesury świętej pamięci Janusza Kurtyki zapadła decyzja o powstaniu znakomicie ocenianego i nadal najlepszego albumu o Wincentym Witosie. Kolejny prezes Łukasz Kamiński dał swój wstęp do publikacji mówiącej o Witosie jako patronie polskich ulic. Kolejny prezes Jarosław Szarek pokazywał wystawy o ojcach niepodległości, w tym o Wincentym Witosie w Polsce i za granicą. A za obecnego szefa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego, IPN wsparł budowę pomnika Witosa w Błaszkach. Ukazał się pomnik o Witosie oraz drugie wydanie wspomnianego albumu. Powstała też nowa wystawa o Witosie, która towarzyszy naszym uroczystościom. A dzięki ponad 20-letniej współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa mamy reedycję znakomitych dzieł wybranych. Chciałbym tu bardzo podziękować przede wszystkim prezesowi Ryszardowi Ochwatowi, a także wydawnictwu IPN za ostatnie kilkanaście miesięcy intensywnej współpracy. Ich owocem jest te 5 tomów. Chcemy ten dorobek Witosa przybliżyć w tym roku również w nowoczesny sposób poprzez profesjonalne widowisko pod tytułem 3 razy on, przeznaczone dla szerszej i mniejszej szkolnej publiczności. Po co to wszystko? Po to, by Polska i jej wielcy bohaterowie trwali wiecznie. Cześć i chwała Wincentemu Witosowi. Niech żyje Polska.
Czy postać pradziadka odegrała jakąś rolę w pana życiu? Czy potrafił się pan zafascynować jego osobą?
No ja tu muszę przypomnieć czasy, w których ta młodość moja miała miejsce. Mianowicie to jeszcze były czasy, kiedy o Witosie absolutnie albo się w ogóle nie mówiło, a jeśli się mówiło, to mówiło się źle. moja rodzina, to znaczy konkretnie babcia, mama, jej brat, czyli mój wujek, czuli na sobie oko wielkiego brata. Potem znalazły się w IPN-ie dokumenty, które świadczą o tym, że zarówno babcia, jak i moja mama, mój wujek byli obserwowani. Zresztą ja też doświadczałem tego, bo te spotkania tutaj, które odbywały się w rocznicę śmierci mojego pradziadka, w których uczestniczyli ci dawni ludowcy, to też odbywały się pod nadzorem, w pewnym sensie oczywiście tajnym. Wszyscy byli tego świadomi, łącznie ze mną, który uważał za sukces, jeśli potrafiłem potem pokazać, że o, ten samochód nie jest tutejszy. Sytuacje nie sprzyjały temu, żeby tak bardzo mnie wprowadzano w postać mojego pradziadka. Potem już niestety babcia była bardzo osobą chorą, także nie już bezpośrednio od niej, to raczej od mojej mamy. A potem czytając te wspomnienia, lektura tego daje absolutnie możliwość zorientowania się, jaką postacią był Wincenty Witos, czym się w życiu kierował i jakie to jest ważne nawet w czasach dzisiejszych. Te idee Witosa, te zasady życiowe, to absolutnie nie straciły na aktualności, są nadal ważne i obyśmy je w swoim życiu kultywowali.
Że Polska nie uległa katastrofie, to zawdzięcza sama sobie. Zawdzięcza temu, że w chwili krytycznej odnalazł się w narodzie duch jedności. Jedność narodu w woli zwycięstwa była tego zwycięstwa fundamentem. Tę jedność musimy utrzymać. Cud Wisły poprzedził cud jedności. Bez drugiego nie byłoby pierwszego.
Jan Hebda, nauczyciel, spensjonowany po 43 latach pracy w oświacie. Moją pasją jest wieś, bo ze wsi pochodzę. Generalnie historia wsi, chłopów, a zwłaszcza ruchu ludowego. Tutaj sporo spłynęło z mojego pióra różnych opracowań, między innymi ostatnio 400 stron formatu A4 o Wincentym Witosie Inaczej. To jest właśnie ukoronowanie moich zainteresowań Witosem.
Inaczej znaczy jak?
O Witosie się generalnie mówi, tak powiedziałbym, podręcznikowo. Ta wielka polityka, wielka historia, no i pomniki z tego tytułu i podręczniki szkolne. Ja się zająłem Witosem w dwóch obszarach. Witos na parterze i pierwszym piętrze zorganizowanego życia, czyli w gminie i w powiecie. Na ten temat wiadomo niewiele i niewiele napisano, ja go tu rozpracowałem.
A przecież od tego się wszystko zaczęło.
A to się od tego zaczęło. A druga sprawa to sprawa walki o przywrócenie Witosa wsi, Polsce i ruchowi ludowemu, bo był marginalizowany i to świadomie i celowo, jak się okazało, nieskutecznie.
Czy ma to związek jakiś z procesem brzeski?
To znaczy, proszę, proces brzeski to była w międzywojniu, powiedziałbym, najbardziej wyrafinowana próba wygumkowania Witosa, a jeśli zachowania go w historii, to w roli przestępcy. Potem tych prób wygumkowania było sporo po okupacji. Znalazłem się w kręgu ludzi, którzy podjęli batalię o to, żeby sobie z tym poradzić. I efektem było powstanie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa. Jego ojcem, twórcą był mecenas Mierzwa. Ja przez 11 lat byłem sekretarzem zarządu tego towarzystwa. A od połowy 1978 roku, więc pół wieku temu, zacząłem proces zbierania, spisywania relacji. Jestem prawie ostatnim, który miał jeszcze możliwość rozmawiania z ludźmi, którzy by to zapamiętali. Nawet z nim współpracowali. A ja spisałem mnóstwo relacji i to jest jedno ze źródeł dla przyszłych historyków. O.
Z tych wszystkich opowiadań zawsze jawi się postać, która robi na człowieku największe wrażenie.
Witos. Zawsze, gdziekolwiek się pojawił, gdziekolwiek występował, zawsze był sobą. I tego się przekreślić nie da. I z tego punktu widzenia imponował tym współpracownikom swoim. Potem młodsze pokolenie, wiciarze, dla których on był idolem, A Wiki to jest jedna z najpiękniejszych organizacji, jaką w ogóle polska wieś stworzyła w swojej dotychczasowej historii. Witos był początkowo krytyczny wobec wiciarzy. Mówił, że no tutaj tak trochę do Solarza się odnosił kantem, że jakieś dumania, jakieś takie cuda, bo Solarz stawiał na przebudowę człowieka od wewnątrz, a dumania to jedna z metod. Ale po strajku 1937 roku, jak był w Czechosłowacji, a dostał wiedzę, informację, że to wiciarze naprawdę stanęli w wysokości zdania, to potem zmienił zdanie o wiciarzach. A Mierzwa, jeden z organizatorów małopolskich wici, czyli Znicza, był potem jego najbliższym współpracownikiem i człowiekiem, któremu zamknął oczy w szpitalu Bonifratur w Krakowie. A potem pogrzeb jego organizował.
Budujemy więc to nasze państwo na ruinach, zgliszczach i popiołach. Stawiamy gmach, w którym na stałe, niepodzielnie królować winny samodzielność, wolność, prawo i sprawiedliwość. Zbytecznym byłoby podkreślać, jak wielkie przed nami stanęło zadanie. Albo będziemy wolnymi obywatelami swojego suwerennego państwa, albo niewolnikami przez świat pogardzanymi. Świadomość obywatela wyrabia się w atmosferze prawa i wolności. Bez wolnego obywatela nie może być wolnego państwa i narodu. Kto niszczy wolność obywatelską, ten podkopuje przywiązanie do państwa. A gdy obywatel stanie się na los państwa obojętnym, musi państwo runąć.
Marcin Bukała, naczelnik oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
Wincenty Witos żył 71 lat. Działalność polityczną prowadził 50 lat i można ją datować od momentu wstąpienia do Stronnictwa Ludowego w 1895 roku. Przypadł mi zaszczyt zaprezentowania Państwu pierwszych 44 lat życia Wincentego Witosa. To ponad połowa jego życia. Ale to także czas, który wykorzystał najlepiej jak tylko mógł, stając się nolens volens jednym z ojców niepodległości. Wincenty Witos urodził się w ówczesnej, biednej, galicyjskiej wsi, takich jak ich wiele. Status społeczny i materialny rodziców nie gwarantował mu ani dostatniego życia, ani stanowisk państwowych, a tym bardziej pamięci przyszłych pokoleń. Wszystko zaś wskazywało na to, że jego życie potoczy się w sposób właściwy dla większości ówczesnych dzieci, mieszkańców Galicji, czyli najprawdopodobniej ukończy szkołę ludową, nauczy się czytać, pisać, liczyć, ożeni się, będzie miał gromadkę dzieci, które trudno będzie wychować, wykarmić wiosną na Przednówku. Ale życie potoczyło się zupełnie inaczej. I warto zadać sobie pytanie, dlaczego potoczyło się zupełnie inaczej niż w większości ówczesnych dzieci galicyjskich. To pytanie kluczowe, na które sam Witos próbował znaleźć odpowiedź. Przede wszystkim wymieniał na pierwszym miejscu rodziców, którzy pomimo tego, że przyszło mu żyć w biedzie, to zapewnili mu miłość, takie podstawowe wartości i wiedzę na temat tego, jak życie wygląda. I zaszczepili mu pracowitość. Drugim elementem, który wymieniał Witos, to była nauka w szkole. Co prawda uczył się zaledwie 4 zimy, chodził do dwuklasowej szkoły. Wspominał, że ogromną rolę na jego życie wywarł ówczesny nauczyciel Franciszek Marzec, który zauważył potencjał w Witosie i zaszczepił w nim miłość do książek i zdolność do samokształcenia. A trzecim elementem, który Witos wymieniał jako czynnik, który wpłynął na jego życie, to pracowitość wyniesiona z domu. W tych wspomnieniach pisał między innymi: wszystko to, co miałem i co mam, zdobyłem własną, długą, ciężką i mozolną pracą. Podałbym jeszcze na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji życia Witosa jeszcze kolejny, czwarty element. Mianowicie decyzję Witosa o tym, że nie chce żyć w takich warunkach, jakich żyje i że chciałby, aby jego życie i życie jego najbliższych wyglądało zupełnie inaczej. I ta decyzja wynikała z refleksji wyniesionej z obserwacji świata i lektury książek. I Witos pisał w tych wspomnieniach: przyrzekałem też sobie niemal codziennie rzucić się do ciężkiej, każdej choćby najwięcej długiej i wytężonej pracy, w której albo mi się uda zdobyć stanowisko, jakie posiadają drudzy, albo też w niej zginąć, a takiego życia w poniżeniu nie prowadzić.
Nazywam się Leszek Wójcik, jestem prezesem zarządu gminnego gminy Żabno. Jak pani widzi, to jestem człowiekiem starszym trochę, to my przekazujemy to, co nasi dziadkowie, ojcowie mówili o Witosie, o ich spotkaniach jeszcze przedwojennych i potem już powojennych. My to bardzo przeżywamy, że jesteśmy gotowi do podtrzymywania tych tradycji, przesłań witosowych, myśli witosowych, które są w dalszym ciągu aktualne.
Co mówili ojcowie, dziadowie?
Przede wszystkim mówili o wielkiej uczciwości ruchu ludowego i o samym przywódcy Wiklętym Witosie, o jego takich złotych myślach, przewidywaniach i o dbaniu o swoich, o polskie rolnictwo, o polską wieś. Nasza mama ma 95 lat i uczestniczyła w pogrzebie Wiklętego Witosa. Na terenie Niecieczy, czyli miejscowości, w którym się urodziłem, jest jeden z najstarszych sztandarów, który jest, znajduje się w tej chwili w kościele i którym się opiekuje cała miejscowość. To sztandar bardzo, bardzo stary. Na nim znajdują się gwoździe, które tam wbijali najwięksi nasi przedstawiciele ruchu ludowego. Zresztą to widać na każdym kroku, że Polskie Stronnictwo Ludowe każdą swoją uroczystość zaczyna od mszy świętej, tak jak i dzisiaj to było w kościele, i potem złożenie hołdu na cmentarzu, a teraz troszkę tak przyjdziemy poświętować tutaj właśnie w Uniwersytecie Ludowym. Bo myśmy długo takie mieli zadrę po procesie brzeskim, że nie został uniewinniony. Ale teraz, no dzięki prezesowi, przede wszystkim Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, jego wielkim staraniom, w końcu po tylu latach zostało to wyprowadzone i możemy patrzeć z głową do góry jak na prawdziwego bohatera.
My widzimy, że dziś ziemia jest naszym narodowym dobrem. Że jak tu się nawet z różnych stron wyrażono, ile ziemi, tyle ojczyzny. Nie trzeba przypominać, że naszym celem była i jest Polska ludowa. Polska potężna i niezależna. Polska wolności i równości. Polska prawa, dobrobytu i sprawiedliwości. Polska zasad narodowych, chrześcijańskich i demokratycznych. Polska przez wszystkich umiłowana i broniona. Wielkie te i wzniosłe, a tak naturalne cele wymagają nie tylko zgodnej, wytrwałej i wytężonej pracy nas wszystkich, ale także poświęcenia i ofiar. Pracę tę musicie wykonać wy, kochani chłopi. Wy też musicie ponieść potrzebne ofiary, jeśli naprawdę pragniecie dobra Polski, waszego dobra i dalszych pokoleń.
Fizycznie był silnym człowiekiem, pracował między innymi jako drwal. Poznał więc trud pracy fizycznej. Dzięki niej był wytrzymały. Dobrze znosił niewygody. Okazało się, że te rzeczy są bardzo przydatne w późniejszym jego życiu. Między innymi przydało się to w tym momencie, gdy był premierem Rządu Obrony Narodowej w 1920 roku, podczas bolszewickiej napaści na Polskę i kiedy wizytował permanentnie, nawet w nocy wielokrotnie i nie spał, gdyż jeździł do żołnierzy wizytować oddziały, czy nawet wtedy, gdy był więziony przez sanację twierdzy brzeskiej. Lepiej niż ktoś inny znosił trudy tego pobytu. Ten etos pracy wyniesiony z domu to również źródło sukcesów politycznych Witosa. Wszakże budowanie poparcia dla ugrupowań politycznych, które reprezentował, wymagało częstego wyjeżdżania w teren, spotkań, obecności na wiecach, kontaktów z chłopami, z wyborcami. Gdy w 1908 roku został wybrany do Sejmu Krajowego we Lwowie po raz pierwszy, musiał nadrobić wiedzę niezbędną do tego, żeby się odnaleźć w tym Sejmie. Czyli czytał dniami i nocami, kiedy tylko mógł i kiedy miał czas, stenogramy sejmowe, gdyż ta lektura miała mu ułatwić pracę sejmową w późniejszym czasie. Nie liczył także na pomoc swoich kolegów, i to kolegów z własnego ugrupowania. Kiedy zapytał na przykład takiego Jakuba Bojko, który miał 13-letni staż sejmowy, o to jak się pisze interpelacje i wnioski poselskie, usłyszał taką odpowiedź. Jakoś był głupi, ktoś mógł do Sejmu nie przychodzić. To Witosowi wystarczyło. Nadrobił wszystkie zaległości, pobił o głowę Bojkę i wielu innych działaczy, nie tylko ludowych, ale także inteligentów. Doświadczenie z dzieciństwa i młodości ukształtowały Witosa również psychicznie. Tak jak każdy chłop, był wytrwały i uparty, ale także ostrożny i nieufny. Nie oceniał ludzi po tym, jak pięknie mówią, ale po efektach ich pracy. Stosował zasadę wyniesioną z obserwacji i z pracy rolnika. Gospodarza dobrego ocenia się po plonach, a nie po słowach. Był również bardzo oszczędny i ta oszczędność przejawiała się chociażby tym, że pierwszego papierosa w życiu zapalił, gdy miał 30 lat. Unikał zabaw, nie chodził na tańce, a pieniądze, które ciężko zapracował, wolał zainwestować we własne gospodarstwo, żeby jemu i jemu najbliższym żyło się lepiej niż jemu samemu jeszcze kilka lat wcześniej. Był dobrym gospodarzem, oszczędnym gospodarzem, ale oszczędność cechowała również jego rządy w II Rzeczypospolitej. Gdy był premierem rządu i miał możliwość dysponowania tak zwanym funduszem dyspozycyjnym czy reprezentacyjnym, to jako premier w ciągu roku wydawał mniej niż większość jego następców w ciągu 2 miesięcy. To też pokazuje, jak podchodził do finansów publicznych. Witos miał szczęście, że jego młodość przypadła na okres kształtowania, formowania ruchu ludowego w Galicji, w której żył. Tylko wspomnę o tym, że zadaniami rodzącego się ruchu ludowego była chęć zniesienia pozostałości takich postfeudalnych na galicyjskiej wsi, równouprawnienie wyborców, bo trzeba pamiętać, że wtedy obowiązywał cenzus majątkowy, jeżeli chodzi o udział w wyborach, głos chłopa znaczył mniej niż głos na przykład ziemianina. Ludowcy chcieli, aby się to zmieniło. Oczekiwali również reformy rolnej. I ta idea ludowa trafiła do Witosa. Nic więc dziwnego, że mając 21 lat zgłosił się do Stronnictwa Ludowego i został jego członkiem. I pozostał wiernym ugrupowaniom ruchu ludowego, które oczywiście zmieniały nazwy, aż do swojej śmierci w 1945 roku.
Prawdę mówić, prawdą się kierować, prawdy żądać, prawdy dochodzić.
Jestem Franciszek Szydłowski, zamieszkały Wysoka, a powiat Wadowicki.
Jest pan tu na uroczystości 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Dlaczego?
No dlaczego, bo urodziłem się na wsi, mieszkałem i liczyłem, co to znaczy wieś i chłop polski. Nie znałem Wincentego Witosa, ale Wincenty Witos to był wybitny człowiek i bardzo pracowity, a jeszcze mówiąc, dbał o wieś polską. Ja tu jestem co roku i jestem oczywiście nie tylko na 150. rocznicach, a jestem na zaduszkach witosowych. Kiedy tylko jakaś uroczystość, zawsze tu jestem. A chociaż już mam ponad 80 lat, ale Wincentego Witosa chwalę, bo był mądrym chłopem i dobrym gospodarzem.
Trzeba koniecznie, aby uczeń wychodził ze szkoły Polakiem. Powinien nabrać tam gorącej miłości swego kraju i chęci poświęcenia się za niego.
Gdy patrzymy na jego karierę polityczną, która rodziła się właśnie w omawianym przeze mnie okresie, to możemy powiedzieć, że była ona właściwa dla wielu działaczy ruchu ludowego tamtego okresu. Witos nie awansował przy pomocy innych osób. Nie miał patrona, nie był noszony w plecaku, jakbyśmy dzisiaj określili, stosując takie potoczne określenie. Wyrastał stopniowo na lidera. Poszczególne stopnie kariery politycznej i samorządowej zdobywał krok po kroku, naturalnie niczym pory roku następujące po sobie w przyrodzie. Zaczynał jako korespondent Przyjaciela Ludu, potem społecznik, wzorowy rolnik, dawał dobry przykład, organizował kampanię wyborczą, został radnym, następnie wójtem. Gdy zapisał się do Stronnictwa Ludowego, to na początku zaczynał jako szeregowy działacz, dopiero później w związku z jego aktywnością awansował do Rady Naczelnej. Potem, gdy był już w Sejmie, no to najpierw był zwykłym posłem, potem wiceprzewodniczącym klubu poselskiego, a dopiero później liderem jednego z ugrupowań chłopskich, mam tutaj na myśli Polskie Stronnictwo Ludowe, Piast. Także stopniowo wyrastał na lidera. Mając 34 lata był już jednym z ważniejszych polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sejmie Krajowym. Gdy został posłem do Austriackiej Rady Państwa w Wiedniu w 1911 roku, także wykorzystał należycie ten czas pracy sejmowej. Był przede wszystkim bardzo dobry, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w realiach parlamentarnych. i zrozumiał w tym czasie, że uprawianie polityki to jest sztuka kompromisu. Pod warunkiem, że z drugiej strony jest elementarna dobra wola tego kompromisu i konsensusu.
Danuta Szumlejska.
Koło gospodyń wiejskich w Wierzchosławicach. Są panie pięknie ubrane w stroje ludowe.
Tak, nasze wierzchosławskie, nasze regionalne stroje. Tak.
Kim jest dla pani?
Po prostu wielkim mężem stanów był dla nas i dumą dla naszej gminy, że mamy takiego rodaka w naszej miejscowości. To jest dla nas wielki sukces.
No właśnie, jak żyje się w takiej gminie, gdzie urodził się trzykrotny premier Polski?
Wie pani co, no dobrze się żyje nam. Mamy dobrego wójta, mamy dobre warunki, mamy wszystko, co nam potrzeba do życia, także jest nam bardzo dobrze.
Czy przekazy ustne są wśród państwa, co tam opowiadali dziadowie, pradziadowie, rodzice o Wincentym Witosie?
To znaczy, wie pani co, moi rodzice no opowiadali, wspominali, tylko że pochodzili, na przykład mój tato z Klikowy, także on tak dużo nie wiedział, nie? Ale mama tak opowiadała, dziadek mój świętej pamięci, no, że był wielkim Polakiem. Był premierem, walczył o niepodległość. Byli bardzo dumni z tego.
I ta duma trwa do dziś?
Tak, trwa do dziś.
Radna gminy Wierzchosławice Maria Lech. No i wiceprzewodnicząca koło gospodyń wiejskich w Bobrownikach Małych, Bobrowianki. Jak nawet same zdjęcia stare oglądamy, przede wszystkim na wszystkie zgromadzenia Witosa przyjeżdżała ludność wozami i w strojach ludowych. A my teraz powracamy, jako to młodsze pokolenie, powracamy do tych tradycji, bo my te tradycje szanujemy i chcielibyśmy, żeby to przekazywać naszym dzieciom, wnukom. Bardzo byśmy byli z tego radzi, żeby nasze wnuki poszły za nami w ślady, ponieważ to jest bardzo ważne. Kultura we wsi, w miejscowościach, w gminie, to jest bardzo ważna rzecz, zachowanie kultury, bo tradycja to i też kultura. Szanujemy, popieramy i staramy się właśnie działać tak, żeby całą społeczność wiejską, bo tu chodzi o wieś, przyciągać, gromadzić, jednoczyć, bo taki był cel Witosa i nasz kół gospodyń wiejskich również jest taki cel. My nie patrzymy do jakiej partii ktoś należy, tylko patrzymy, żeby się zjednoczyć.
Bobrowniki Małe są niedaleko, Wierzchosławiec. Ile kilometrów?
5 kilometrów. Dziadek mojego męża pochodził z Trzedniaków, także z Wincentem Witosem na pewno się spotykali, bo to są te lata, te roczniki. Jest nam miło kultywować o naszym byłym premierze trzykrotnym, kultywować tą tradycję i pamięć. Ten człowiek musiał kochać bardzo wieś, bardzo kochać Polskę, że doszedł do tego poziomu. To trzeba niezmiernie kochać Polskę i kochać wieś.
Witos był wnikliwym obserwatorem życia publicznego w Galicji, ale także jego aktywnym uczestnikiem. I rozumiał, że nierówności społeczne, o zniesienie których zabiegał ruch ludowy, to nie jest najważniejszy problem. Uświadomił sobie, że równie ważny jest ucisk narodowy i postawił na budowanie świadomości narodowej polskich chłopów, pobudzanie ich do aktywności społecznej, do godności, do aktywności gospodarczej i politycznej i o sprawy te zabiegał do swojej śmierci w 1945 roku. W 1914 roku Witos uważał, że odzyskanie niepodległości jest tylko kwestią czasu. Oczywiście zakładał, że będzie to wymagało kilku pokoleń. Wybuch wojny światowej ten dystans do odzyskania niepodległości znacznie skrócił i Witos był świadomy tego, że jest to dobry moment do tego, aby ugrać dużo dla sprawy Polski. Był przede wszystkim politykiem i parlamentarzystą, więc czynił tymi swoimi zabiegami, które mógł w ramach tej działalności parlamentarnej, politycznej prowadzić, aby zaszczepić tą ideę niepodległego państwa, żeby zyskać sojuszników dla tej idei niepodległego państwa w jak najszerszych kręgach. Doświadczenia polityczne Witosa, jego wyraźne poglądy na kwestię odzyskania niepodległości, ale także i umiar i zdrowy rozsądek sprawiły, że 28 października 1918 roku został wybrany przewodniczący Polskiej Komisji Likwidacyjnej. A zadaniem Polskiej Komisji Likwidacyjnej było usunięcie zależności państwowych i prawnych od austriackiego zaborcy, przejęcia władzy w rękach polskich nad Galicją i zarządzanie tym terenem aż do czasu powstania państwa polskiego i władzy centralnej w Warszawie. I Witos tego zadania wywiązał się dobrze, mimo tego, że nie unikał trudnych decyzji, które wcale mu nie musiały dodać zwolenników. Witos był także świadomy, że to, że dużo udało się osiągnąć i to przekazanie władzy w Galicji nastąpiło w sposób płynny, to nie była tylko jego zasługa. Jak wspominał, to była zasługa wielu osób, ale także tego, że członkowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej, i to jest cytat, umieli wynieść się ponad różnice partyjne i małostkowość i kierowali się jedynie i wyłącznie dobrem ogólnym. Efektem jego aktywności było to, że urósł do rangi jednego z twórców polskiej niepodległości. Ale pozycję tą zawdzięcza przede wszystkim własnej pracowitości, samokształceniu, refleksji nad otaczającym światem i doświadczeniu, które umiejętnie zbierał na różnych stanowiskach. Jego życie z pewnością może być inspirujące nie tylko dla polityków, ale także dla nas wszystkich jako obywateli.
Państwo dali wspaniałe świadectwo. Są tutaj całą rodziną. Pana dzieci, wnuki przyjechali na te obchody.
Część jest tu. Moje, powiedzmy, dzieciństwo, młodość, aktywność zawodowa miała miejsce w Krakowie. Moja rodzina mieszkała w Krakowie. Babcia tutaj mieszkała przez jakiś czas w Wierzchosławicach, potem w Tarnowie. Teraz mój syn wybudował sobie dom na działce, na której Witos też pracował. Tu mieszka ze swoją rodziną. No, ja z żoną tutaj w zasadzie już też prawie stale przebywamy. W sąsiedztwie, w zabudowaniach, które Witos wzniósł, żeniąc się i zakładając swoje gospodarstwo, ponieważ moja mama, kiedy udostępniła to gospodarstwo jako muzeum swojego dziadka, no to przygotowano tam dla niej takie niewielkie pomieszczenie, żeby mogła sobie tam od czasu do czasu przyjeżdżać. No i w tej chwili ja dość intensywnie z żoną z tego korzystamy z zadowoleniem.
Jak się pan czuje w takim otoczeniu?
Bardzo dobrze się czuję. No, czuję to, że jestem tu akceptowany, że mimo, że jestem tym, który przyjechał z miasta, to no, mam tutaj wielu znajomych, czy wręcz przyjaciół, których jeszcze pamiętam z okresu, kiedy tu moja babcia mieszkała i mamy takie więzy przyjacielskie z wieloma osobami, także no, czuję się tu absolutnie jak u siebie w domu.